Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Trzeba głębszego udziału w liturgii poprzez odniesienie do sprawowanego w niej misterium, mówił papież do Międzynarodowej Komisji, która tłumaczy teksty liturgiczne na angielski.
Watykańskie Centrum Telewizyjne zanosi Chrystusa na technologiczne peryferie, pisze Franciszek w przesłaniu na jego 30-lecie.
Rada Konstytucyjna we Francji odmówiła merom prawa do sprzeciwu sumienia. Pod groźbą kary 5 lat więzienia będą musieli udzielać ślubu parom homoseksualnym.
18 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
O problemach czarnego lądu rozmawiał w Watykanie prezydent Kamerunu. Paul Biya został przyjęty przez papieża, po czym spotkał się z arcybiskupem Dominikiem Mambertim, odpowiedzialnym w Watykańskim Sekretariacie Stanu za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami.
Jak informuje wydany w Watykanie komunikat, w serdecznych rozmowach okazano zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych. Zostały one ostatnio umocnione zakończeniem negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o statusie prawnym Kościoła katolickiego w Kamerunie. Jego podpisanie przewiduje się już wkrótce.
W tej perspektywie, czytamy w komunikacie, wyrażono uznanie dla działalności Kościoła w kameruńskim społeczeństwie, zwłaszcza na polu edukacji i służby zdrowia, jak też na rzecz pokoju i pojednania. Ponadto dokonano przeglądu wyzwań stojących przed Afryką subsaharyjską i przedstawiono zaangażowanie Kamerunu w trosce o bezpieczeństwo i pokój w tym regionie.
Dzięki jedności w wierze i sakramentach można harmonizować istniejące w Kościele różnice i nimi się ubogacać, przypomniał papież podczas spotkania z Międzynarodową Komisją do spraw tłumaczenia mszału na język angielski. Obraduje ona w Rzymie z okazji 50-lecia swego istnienia.
Prace komisji przyczyniły się w sposób znaczący do świadomego i czynnego pobożnego udziału w liturgii. Domagał się tego Sobór, a Benedykt XVI słusznie przypomniał, że udział ten musi być rozumiany w sposób jeszcze głębszy, dzięki większej świadomości tajemnicy, która jest celebrowana i jej związku z codzienną egzystencją. Owoce waszej pracy posłużyłyby nadać kształt modlitwie niezliczonych katolików i wniosły też wkład w rozumienie wiary, w wypełnianie powszechnego kapłaństwa wiernych i w odnowę ewangelizacyjnej dynamiki Kościoła. Wszystko to jest bardzo ważne dla soborowego nauczania. W rzeczywistości, jak podkreślił Jan Paweł II, przez wielu ludzi orędzie Soboru Watykańskiego II było postrzegane przede wszystkim za pośrednictwem reformy liturgicznej.
Wszyscy mnie opuścili, skarżył się Paweł Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał z nim tylko święty Łukasz Ewangelista, patron dzisiejszego dnia. Jednak Bóg nie opuścił apostoła, który mógł napisać: Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Do tego czytania z dzisiejszej liturgii, pochodzącego z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, nawiązał papież w homilii na porannej mszy w domu świętej Marty.
Kiedy myślę o schyłku życia apostoła, przypominam sobie te sanktuario apostolstwa i świętości, jakimi są domy spokojnej starości dla księży i sióstr zakonnych. Ci zacni księża, zacne siostry w podeszłym wieku, którym ciąży samotność, czekają, aż przyjdzie Pan i zapuka do drzwi ich serca. To prawdziwe sanktuario apostolstwa i świętości w Kościele. Nie zapominajmy o nich. Zastanawiam się, czy my, chrześcijanie, mamy taką ochotę, by złożyć wizytę, która będzie prawdziwą pielgrzymką w tych sanktuariach, w tych domach starców dla księży i sióstr. Ktoś z was opowiadał mi niedawno, że będąc w jednym z krajów misyjnych, odwiedzał na cmentarzu groby zapomnianych misjonarzy i misjonarek sprzed 50, 100 czy 200 lat. Mówił mi, przecież oni wszyscy mogliby być kanonizowani, bo w końcu liczy się tylko ta świętość na co dzień. W domach spokojnej starości te siostry i księża oczekują przyjścia Pana, tak jak Paweł. To prawda, że trochę smutni, ale w pokoju z radosnym obliczem.
Wasza praca jest służbą Ewangelii Kościołowi, napisał papież na 30-lecie Watykańskiego Centrum Telewizyjnego. W przesłaniu do jego dyrektora, księdza Dario Eduardo Vigano, Ojciec Święty przypomina, jakie cele wyznaczył błogosławiony Jan Paweł II temu ośrodkowi filmującemu transmisję z papieskiej działalności. Ma on dawać nowe narzędzia do wypełniania w świecie powszechnej misji Kościoła.
Benedykt XVI natomiast, spotykając się z jego pracownikami przed 5 laty, powiedział, udostępniając materiały największym światowym agencjom telewizyjnym czy stacjom, przyczyniacie się do właściwego i szybkiego przekazu informacji o życiu i nauczaniu Kościoła w dzisiejszym świecie. Pełnicie posługę na rzecz godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości, dialogu i pokoju.
Franciszek zaznaczył, że w przedstawianiu wydarzeń Watykańskie Centrum Telewizyjne musi mieć zawsze perspektywę kościelną, a nie według ducha tego świata. Wskazał ponadto, że przez przekazywane obrazy zanosi ono razem z papieżem Chrystusa współczesnemu człowiekowi, często przeżywającemu samotność. Dociera w ten sposób aż do wyrafinowanych peryferii technologicznych, czytamy w papieskim przesłaniu.
Papież liczy na ewangelizacyjny zryw Filipińczyków. W Manili dobiega dziś końca międzynarodowa konferencja o nowej ewangelizacji. Do jej uczestników Franciszek skierował wideo przesłanie.
Through this conference, I hope.
Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji będziecie na nowo doświadczać obecności i miłości Jezusa w waszym życiu, abyście wy z kolei bardziej kochali Kościół i dzielili się Ewangelią ze wszystkimi ludźmi w pokorze i radości. Nie ustawajcie w niesieniu miłosierdzia Ojca, ubogim, chorym, opuszczonym, młodym i rodzinom. Zabiegajcie, by Jezus był znany w świecie polityki, biznesu, sztuki, nauki, techniki i mediów społecznościowych. Niech Duch Święty odnowi całe stworzenie, a na Filipinach i całym wielkim kontynencie azjatyckim, który jest bliski memu sercu, zaprowadzi sprawiedliwość i pokój.
Konferencja ewangelizacyjna w stolicy Filipin trwała 3 dni. Uczestniczyło w niej 6 tysięcy delegatów z różnych krajów azjatyckich. Gospodarz konferencji, kardynał Luis Antonio Tagle, wyraził nadzieję na odmłodzenie wiary chrześcijańskiej w Azji. Nawiązał do niedawnego trzęsienia ziemi w filipińskiej prowincji Bohol, w którym uległy też zniszczeniu zabytkowe kościoły. Świątynie te wymagają odbudowy i to samo można metaforycznie powiedzieć o całym kościele w Azji. Metropolita Manili przypomniał słowa ukrzyżowanego do świętego Franciszka: idź, odbuduj mój kościół. Podkreślił, że konstrukcja kościoła musi się zawsze opierać na Chrystusie.
Francuscy merowie nie mogą się powoływać na sprzeciw sumienia, by odmówić udziału w zawarciu małżeństwa osób tej samej płci, orzekła dziś Rada Konstytucyjna, a zatem najwyższa instancja sądowa we Francji. W ten sposób ustosunkowała się ona do wniosku podpisanego przez 20 tysięcy merów, którzy domagali się przyznania im klauzuli sumienia. Przypomnieli oni, że we Francji korzysta z niej wiele kategorii zawodowych, m.in. lekarze, adwokaci, a nawet sami sędziowie.
Co więcej, w listopadzie ubiegłego roku prezydent François Hollande, który przeforsował homomałżeństwa w parlamencie, obiecał merom, że nikt nie będzie ich zmuszał do udziału w homoślubach. Ostatecznie klauzula sumienia nie pojawiła się w ustawie, a minister spraw wewnętrznych ostrzegł merów, że za odmowę udzielenia ślubu homoseksualistom grozi im 5 lat więzienia i 75 tysięcy euro kary.
Po dzisiejszym werdykcie Rady Konstytucyjnej merowie nie dają za wygraną, zapowiadają, że będą się sądzić przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jak wykazały ostatnie badania, popiera ich w tym większość francuskiego społeczeństwa.
Na Tajwanie chrześcijanie i buddyści razem walczą w obronie życia. Wspólnie organizują oni pikiety przed głównymi urzędami państwowymi w stolicy kraju Tajpej. W tym miesiącu odbyło się już 5 takich pikiet. Ich uczestnicy nie przebierają w słowach, przypominając przechodniom i politykom, że aborcja to morderstwo, a tajwańskie prawo aborcyjne należy do najbardziej liberalnych na świecie. Po aborcję sięga się tutaj niczym po kubek kawy, zauważa pastorka Jaunita Hebart, jedna z inicjatorek pikiet. Według najnowszych danych na Tajwanie przeprowadza się codziennie od 500 do 800 aborcji. Podobnie jak w innych krajach Azji, najczęściej giną dziewczynki.
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o wyzwania, przed jakimi stoi dialog międzyreligijny, zwłaszcza w perspektywie krajów basenu Morza Śródziemnego, poświęcona była zakończona w Nikozji na Cyprze konferencja międzyreligijna. Uczestniczyli w niej liderzy różnych religii i wyznań chrześcijańskich, a także politycy i dziennikarze z Europy i krajów Bliskiego Wschodu.
Nad tym, w jaki sposób dialog międzyreligijny może wpłynąć na stabilizację i zaprowadzenie pokoju w państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego, dyskutowali wspólnie Żydzi, muzułmanie i przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Mimo często odmiennych wizji i proponowanych rozwiązań, uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali konieczność zrobienia wszystkiego, by pokój realnie zapanował w najbardziej zapalnych miejscach regionu, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Do konkretnej sytuacji w Syrii odniósł się m.in. biskup Tadeusz Pieronek.
Konieczny jest dialog. Dialog wszechstronny, nie tylko między państwami, nie tylko międzynarodowy, ale także między wspólnotami religijnymi, między ludźmi, którzy na tej ziemi żyją i muszą się zdecydować na to, że będą się tolerować i szanować nawzajem.
Wielu mówców zwracało uwagę na niebezpieczne powiązanie czynników politycznych i religijnych w krajach Bliskiego Wschodu. Michał Góra z Centrum Adama Smitha wskazywał, że wspólnoty wyznaniowe w tamtych krajach są często traktowane instrumentalnie przez decydentów politycznych, zwłaszcza przez grupy zainteresowane trwałą destabilizacją tego regionu. Ma to jednak swoje uzasadnienie historyczne.
Zachód już wieki temu uporał się z dylematem i z napięciem, jakie zachodzi między sakrum i profanum, dokonując bardziej lub mniej przyjaznego rozdziału między nimi. Efektem tego jest rozdział religii i państwa, rozdział kościoła i władzy świeckiej w cywilizacji islamskiej. Państwo w całej tej strukturze stoi niżej, jest narzędziem do realizacji zadań religii islamskiej.
Na konkretne zmiany, mimo szczytnych deklaracji, przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać, gdyż raz powstałe podziały i właśnie są przez lata trudne do uleczenia. Uczestnikom konferencji przypominała o tym podzielona zasiekami i posterunkami wojskowymi stolica Cypru. Z Nikozji ksiądz Leszek Gęsiak, Radio Watykańskie.
W Koszycach na Słowacji odbywa się spotkanie biskupów katolickich kościołów wschodnich z 13 krajów Europy. Obok grekokatolików są tam przedstawiciele obrządku maronickiego, chaldejskiego i ormiańskiego.
Spotkaniu, któremu patronuje Rada Biskupów Europy, a które ma ubogacić trwający jeszcze na Słowacji rok jubileuszowy świętych Cyryla i Metodego, uczestniczy przewodniczący Rady węgierski kardynał Peter Erdo, a z Watykanu emerytowany kardynał Józef Tomko oraz sekretarz kongregacji do spraw kościołów wschodnich arcybiskup Cyryl Wasyl. Ponad 30 hierarchów i wielu wybitnych uczonych zaproszonych na konferencję zastanawiać się będzie nad współczesnym wykorzystaniem dziedzictwa apostołów Słowian na płaszczyźnie inkulturyzacji i ewangelizacji kultury. W programie spotkania znajdą się oczywiście także uroczystości liturgiczne, m.in. w grecko-katolickiej katedrze Narodzenia Najświętszej Bogorodzicy w Koszycach i w Bazylice Mniejszej w Michalowcach. Pomyślano też o wymiarze ekumenicznym spotkania, organizując sakralny koncert w Koszyckim Teatrze Narodowym. Przypomnijmy, że do wyznania grecko-katolickiego na Słowacji przyznaje się ponad 200 tysięcy obywateli, co stanowi około 4% ogółu mieszkańców. Administracja tegoż kościoła, obejmująca wiernych całego kraju, to metropolia w Preszowie z arcybiskupem Janem Babiakiem oraz dwie diecezje w Koszycach i w Bratysławie. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.